W naszym studio kontynuujemy rozmowy niedokończone. Została już z nami tylko pani Ewa Siemaszko. Nasz gość z racji wieku i kondycji niestety musiał nas już opuścić, ale serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Panią w tym nowy dzień witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze wytrzymują tak długo przy antenie.
Pozdrawiamy pana Stanisława Solimira-Żuka, który był z nami. Może rozpocznijmy od pytania. To już 65 lat mija od tamtych tragicznych wydarzeń na Wołyniu, na Kresach Wschodnich, tak ogólnie powiedzmy, II Rzeczypospolitej. Jak pani myśli, dlaczego tak trudno chociażby pomnik tym ofiarom wystawić? Ja nie mówię już o jakichś tam szczegółowych, prawda, rozliczeniach, przepraszaniach i tak dalej. Ci ludzie, którzy niewinnie ginęli, którzy gdzieś tam zostali w nocy napadnięci, ich domy podpalone, oni sami przekuwani widłami, przerzynani piłami, czy w jakikolwiek inny bestialski sposób mordowani, ci ludzie nie mają nawet pomnika, jakby nadal nie było to dobre, żeby oni byli obecni w naszej pamięci. Dlaczego tak się dzieje, zdaniem pani?
No to jest wciąż ta błędne podejście do ofiar w zależności od tego, z czyich rąk one padły. Tutaj wydaje się naszym politykom i niestety też niektórym przedstawicielom elit intelektualnych dość wpływowych, że jeśli nie będzie pomnika, to nie będzie jak gdyby problemu zbrodni, problemu polsko-ukraińskiego i że w związku z tym zachowamy dobre stosunki z naszym wschodnim sąsiadem. Podkreślam po raz chyba 10 w tej audycji, że to jest szkodliwe podejście. Nie mamy pomnika odpowiednio ukształtowanego w stosunku do rozmiaru zbrodni w stolicy, bo pomnik ofiarom ludobójstwa został już postawiony we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Upamiętniania ofiar tam działające. Ale doprowadzenie do postawienia tego pomnika, chyba był to rok 2000, jeśli się nie pomyliłam, to była dla działaczy, a głównie dla prezesa stowarzyszenia, pana Szczepana Siekierki, po prostu gehenna. Stowarzyszenie pokonało wówczas naprawdę ogrom przeciwności. Rozmowy z władzami miasta, z radą miasta, to była po prostu gehenna, to były dramatyczne chwile, które decydowały o tym, czy pomnik będzie, czy nie będzie. Mało tego, wtedy, kiedy już pomnik stanął, po jakimś czasie przyjechał do Wrocławia świętej pamięci Jan Nowak-Jeziorański i proszę sobie wyobrazić, że został zaprowadzony, zdaniem działaczy stowarzyszenia, został zaprowadzony przez jakichś działaczy ukraińskich pod pomnik. Została mu ta sprawa odpowiednio naświetlona i Nowak-Jeziorański domagał się usunięcia pomnika. Więc dochodziło do aż takich niepojętych wprost zachowań polityków. I właściwie każde upamiętnienie w Polsce ofiar napotykało na przeróżne trudności. Gdzieby ono nie stanęło, to zawsze znajdowały się jakieś siły, które usiłowały te społeczne inicjatywy storpedować. Pomnik w Warszawie, wokół którego w ubiegłym roku było dużo zamętu i takiej niedobrej atmosfery, został niezbyt trafnie przygotowany sam projekt. To znaczy, jak się okazało, podstawą do projektu było zdjęcie, które nie przedstawiało zbrodni. I ten fałszywy krok popełniony nieświadomie przez inicjatorów pomnika zablokował właściwie jego urzeczywistnienie, ponieważ uruchomiła się cała machina przeciwdziałająca temu pomnikowi, przy czym trzeba wyraźnie powiedzieć, że sam projekt, który okazał się projektem niedobrym, nie był głównym motywem działania niektórych środowisk działań blokujących. Faktycznie głównym powodem było to, że po prostu nie chciano żadnego pomnika. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. To nie znaczy, że pomnika w Warszawie nie będzie. On będzie. Ja w to głęboko wierzę. Nawet mogę powiedzieć, że niedługo pewnie dowiemy się o miejscu jego postawienia, które ma wysunąć, zaproponować Rada Warszawy na czele z panią prezydent Gronkiewicz-Waltz. Więc sądzę, że w końcu pomnik w Warszawie stanie jako spadkobiercy ofiar, spadkobiercy oczywiście duchowi, będziemy się starać, ażeby miejsce było godne i żeby samo upamiętnienie oddawało i hołd, i charakter tej zbrodni.
No cóż, ja jednak, przepraszam, nie jestem aż tak optymistyczny w tym momencie, gdy skojarzymy pomnik jakiegoś bardzo niepopularnego politycznie, aczkolwiek dramatycznego i krzyczącego o upamiętnienie wydarzenia z nazwiskiem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Ja nie chcę nic złego na tę panią mówić, ale wiem, że na przykład Komitet Upamiętnienia Ofiar KL Warszał już długie lata przepycha się z urzędnikami, obojętnie czy to wcześniej już była decyzja za pana Lecha Kaczyńskiego, już były administracyjne postanowienia, teraz znowu wszystko gdzieś tam się pokręciło. No ale cóż, Oby ten optymizm pani jakoś urzeczywistnił się i byśmy niedługo dowiedzieli się o miejscu tego pomnika i zarazem o rozpoczęciu inwestycji. Ale może wróćmy teraz z tego dzisiejszego dnia, dzisiejszego kontekstu. Wróćmy troszeczkę o te 65 czy nawet więcej lat wstecz. Muszę przyznać się, że mi te kresy wschodnie, szczególnie właśnie południowe, Małopolska Wschodnia, z opowiadań rodzinnych mojej babci, moich cioci, kojarzą się właśnie z taką sielankową atmosferą. Kołomyja, Stanisławów, tam, gdzie piękna przyroda, gdzie, jak opowiadali tamci, prawda, ludzie wspomniani, gdzieś tam się chodziło na wycieczki, od chłopa, od rusinów się brało mleko i masło, w stodole gdzieś tam się spało na sianie i szło się dalej. I później, prawda, Lwów, stolice trzech obrządków, stolice biskupie, miasto, które miało najwięcej jakichś organizacji naukowych, towarzystw, związków, jakaś chęć życia, niesamowita witalność, siła. Pytanie. Jak to było, jak to stało się? Co się stało? Jak to było możliwe, że w takiej atmosferze, może ja mam jakiś fałszywy obraz kresów tamtych dni, ale jak to się stało, że w takiej atmosferze mogło dojść do tak barbarzyńskich czynów? Skąd się wziął właściwie ten nacjonalizm ukraiński, który później zaowocował tak straszliwymi zbrodniami?
No rzeczywiście ci, którzy przeżyli tę gehennę, to też zastanawiają się, jak to się stało, że tak było szczęśliwie, tak było pięknie, mieliśmy dobrych sąsiadów, z którymi wspólnie obchodziliśmy święta, urządzaliśmy razem zabawy. Przecież i była pomoc sąsiedzka i na przykład takie respektowanie odrębnych zwyczajów i odrębnych świąt. Polacy nie pracowali w polu wtedy, kiedy były święta prawosławne i święta grekokatolickie. Z kolei Ukraińcy nie angażowali się w prace polowe wtedy, kiedy były święta katolickie. A więc można by było powiedzieć, że no wszystko, że żyło się w jakiejś harmonii. Ja myślę, że ta sielanka jest zbyt sielankowa, że tak do końca nie było. Już sam fakt, że część część inteligencji ukraińskiej, ale i nie tylko ukraińskiej, z I wojny światowej wyszła mocno rozczarowana tym, że pomimo jakiegoś wysiłku zbrojnego nie uzyskała niepodległości. Oczywiście to rozczarowanie, głębokie rozczarowanie, ono tkwiło w środowiskach nacjonalistycznych, które z kolei rozwinęły się jeszcze pod zaborem austriackim. To właśnie Austriacy manipulowali Polakami i Ukraińcami w taki sposób, żeby wzmocnić nacjonalistów ukraińskich przeciwko Polakom i w ten sposób osłabić Polaków i uniemożliwić im jak gdyby niepodległościowe odruchy. A więc początek rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego sięga jeszcze przełomu XIX i XX wieku. Ale co ciekawe, chociaż to było tak dawno, już wtedy nacjonaliści ukraińscy formułowali wizję przyszłego państwa ukraińskiego tylko dla Ukraińców. Czyli to ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, o której mówiliśmy w poprzednich częściach audycji, gdzie podkreślało się, że ONZ zakładała wywalczenie państwa ukraińskiego tylko dla Ukraińców, to nie był oryginalny pomysł ONZ. Takie myśli, takie idee, one już się błąkały wcześniej. ONZ je wzmocniła i jak gdyby konsekwentnie rozwijała. No jak można było doprowadzić do tego, żeby mordować na wielką skalę i w taki sposób, w jaki to było przeprowadzone. Zwłaszcza zastanawiające jest to wtedy, kiedy myślimy o tych zupełnie normalnych kontaktach. Ukraińcy, którzy mieli ambicje stworzenia państwa ukraińskiego i którzy wyszli z I wojny światowej zawiedzeni, przecież przegrali walki z Polską o Lwów i o Galicję, postanowili, że wykorzystają każdą następną nadarzającą się okazję do wyparcia całkowitego Polaków z tamtych terenów. Narzędziem do przeprowadzenia tego była ta ideologia nienawiści, którą szerzono w masach ukraińskich i pod wpływem której zmieniało się nastawienie. Oczywiście tutaj wielu historyków by wysuwało przeróżne błędy państwa polskiego w okresie międzywojennym, którym przypisuje się wzrastanie nienawiści, poczucie upokorzenia i chęć odwetu. w żadnym państwie mniejszość narodowa nie czuje się luksusowo. Oczywiście są różnice w sytuacjach mniejszości narodowych. W jednych układach politycznych te mniejszości narodowe mają lepszą sytuację, w innych gorszą. W okresie międzywojennym na przykład Ukraińcy mieli ogromne pretensje o to, że na przestrzeni 10 lat została przyhamowana oświata ukraińska. Chodziło o to, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości było wiele szkół, w których językiem wykładowym był język ukraiński. Potem ta ilość szkół się systematycznie zmniejszała. Następowała zamiana na szkoły z wykładowym polskim i z językiem ukraińskim jako przedmiotem nauczania. To oczywiście nie odpowiadało Ukraińcom, zwłaszcza tam, gdzie na przykład wsie były wyłącznie ukraińskie. I tutaj pretensje mogą być zrozumiałe. Ale zanim powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 roku, wcześniej działała, i to od początku lat 20., inna organizacja nacjonalistyczna, właściwie o innej nazwie, bo program był podobny, mianowicie tak zwane UWO, Ukraińska Organizacja Wojskowa, którą potem wchłonęło ONZ. I zarówno ta UWO w latach 20., jak i później w 30. OUN prowadziły specjalną politykę skłócania ludności ukraińskiej z polskimi władzami i w konsekwencji potem już i ze swymi sąsiadami Polakami. Otóż przeprowadzano szereg akcji dywersyjnych, terrorystycznych, na które nawet z zabójstwami łącznie, które z kolei wywoływały reakcje polskie. To znaczy aresztowania, ograniczanie jakichś tam swobód, czy też w latach 30. tak zwane pacyfikacje wsi ukraińskich, których polegały na tym, że wsie, o których wiedziano, że są takimi gniazdami dla nacjonalistów przeprowadzających akcje dywersyjne, przybywało wojsko do tych wsi, dokonywało w bardzo nieprzyjemnej oczywiście atmosferze przeszukiwania domostw, przy okazji dochodziło do czynienia wielkiego bałaganu w tych domach, a więc Ukraińcy czuli się poniżeni i w ten sposób ta ludność ukraińska zwracała się przeciwko władzy, przeciwko państwu polskiemu. I celem ONZ było właśnie wygenerowanie tego sprzeciwu i tej nienawiści, którą zresztą sączono przy pomocy przeróżnych materiałów propagandowych nielegalnie kolportowanych. W konsekwencji w tych sprzyjających warunkach II wojny światowej w końcu doszło do realizacji celu ON i UPA, czyli do unicestwiania Polaków.
Czy wiadome są już, czy znane są jakieś dokumenty, które mogłyby nam odsłonić rąbka tej tajemnicy o roli z jednej strony NKWD, czyli roli sowieckiej w tych działaniach? Bo dodajmy, że przecież po wchłonięciu później przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 roku tamtych terenów i pod oczywiście propagandowymi hasłami pokojowymi, obrony i tak dalej, po prostu wcieleniu tych ziem do Związku Sowieckiego, tam działały, czy nawet jeszcze wcześniej działały takie twory NKWD-owskie, jak na przykład Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, na Białorusi odpowiedni Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, w Polsce Komunistyczna Partia Polski. Zresztą ja tak dygresję powiem, pani Ewo, ja się nie dziwię, że dzisiaj wiele środowisk jest przeciwnych pomnikowi, skoro na przykład redaktor jednej z największych gazet w Polsce to jest w linii prostej potomek sowieckiego aparatczyka z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, dlatego stąd no, jaki miałby powód do tego, żeby upamiętniać ofiary polskie? Właśnie miałby powód do tego, żeby domagać się nieupamiętniania, bo to by rzucało jakąś widoczną plamę na jego historię, jego rodzinę. Ale to jest taka dygresja. Czy możemy jakoś dokładniej, albo może tylko ogólnie powiedzieć o roli NKWD, a później, gdy już nastała, gdy wojna się rozwinęła, II wojna światowa, roli także Gestapo, roli Niemców w zniecaniu i utrzymywaniu tych narodowościowych waśni?
Owszem, agentura sowiecka oczywiście działała w okresie międzywojennym i przejawem jej właśnie działalności to była Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, ale ta organizacja, ona nie miała nic wspólnego z organizacją ukraińskich nacjonalistów. Obie były nastawione antypolsko i antypaństwowo. To jest prawda. Natomiast szukanie źródeł i przyczyn ludobójstwa, które miało miejsce w latach 40. w istnieniu Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy jest błędem. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy zresztą właściwie przestała istnieć już przed wojną, tuż przed wojną ale komuniści żyli i jedynym właściwie przejawem ich działalności zbrodniczej to były wystąpienia w 1939 roku. Wystąpienia po 1 września zaczęły się napady na dwory, na uciekinierów, na z Polski Centralnej, którzy szukali bezpieczeństwa na wschodzie przed nacierającymi Niemcami, napady na policjantów, na innych przedstawicieli władz, no i przede wszystkim napady na żołnierzy. Ale tutaj trzeba też zauważyć, że nie tylko komuniści w tym czasie napadali, ale również i nacjonaliści. W zależności od rejonu, która z tych podziemnych, nielegalnych organizacji była silniejsza. Na przykład na terenie Wołynia więcej napadów było dziełem tych bojówek komunistycznych. Natomiast w Małopolsce Wschodniej, gdzie wpływy komunistycznej zachodniej Ukrainy były znacznie mniejsze niż na Wołyniu, to tam głównie mordowali nacjonaliści ukraińscy z OUN, którzy potem to samo robili 3 i 4 lata później. Natomiast Niemcy oczywiście byli zainteresowani tym, żeby tlił się jakiś konflikt narodowościowy na okupowanych terenach, bo w ten sposób działania przeciw Niemcom nie mogły być tak skuteczne i silne. Więc albo przymykali oczy, albo po prostu nawet wspierali w niektórych okresach.
No, przypomina mi się tutaj taki dokument, taki szyfrogram wydany przez szefa Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Heydricha w 1940 roku, kiedy polecił na terenach wschodniej Polski, w ogóle w Polsce, wynajdywać, wywoływać, utrzymywać właśnie narodowościowe, szczególnie pomiędzy Polakami a Żydami i potem kanalizować to wszystko w jakieś rozruchy, pogromy. Adnotacja była na tym szyfrogramie, oczywiście, naturalnie w taki sposób, aby nie było znać udziału naszych sił. To jest dokument znany, chociaż no nie wszyscy chętnie go przywołują w różnych swoich publikacjach. Tym niemniej on odsłania pewną rzeczywistość, bo przecież no wiadomo, że te zbrodnie były raczej chyba po myśli zarówno Sowietów, jak i Niemców, zważywszy na to, co zrobiono w Katyniu, Miednoje, Charkowie ze strony sowieckiej, czy w tych miejscach, których symbolem jest Auschwitz, ze strony niemieckiej. To było na rękę. Im więcej wybije się Polaków i to tych wykształconych, tych, prawda, tej inteligencji polskiej, tym lepiej dla naszych przeciwników. Zatem to było im wszystko na rękę.
No tak, tak można w dużym uproszczeniu oczywiście twierdzić, ale jeszcze wracając do tych komunistów ukraińskich, to jednak obciążanie ich zbrodniami OUN byłoby nieuczciwe. Nawet powiem, że chociaż w okresie międzywojennym oni byli nastawieni antypaństwowo, to nie byli tak silnie antypolscy jak nacjonaliści. Oni oczywiście uważali, że ich byt polepszy się wtedy, kiedy te tereny znajdą się w granicach Związku Sowieckiego. Natomiast wtedy, kiedy były ludobójcze akcje dokonywane przez ONUPA, komuniści ukraińscy nawet i pomagali Polakom. Zachowało się trochę takich właśnie relacji, że wsie skomunizowane na Wołyniu zupełnie nie brały udziału w rzeziach, nawet ostrzegały przed bojówkami nacjonalistycznymi. Znam jeden przypadek na północy powiatu Kowelskiego, kiedy już po wojnie wieś taka skomunizowana z własnej inicjatywy postawiła pomnik na terenie nieistniejącej już wsi polskiej, która została prawie całkowicie wymordowana. I ci, którzy ocaleli, jeździli wielokrotnie na miejsce zbrodni w latach powojennych, spotykali się z tymi mieszkańcami tej sąsiedniej właśnie wsi, która była przeciwna mordowaniu, i utrzymywali bardzo, bardzo dobre stosunki. O roli Niemców już właściwie powiedzieliśmy. Rola Sowietów. Nie wydaje mi się, i zresztą nawet tacy historycy, którzy, mówię o polskich historykach, którzy starają się przedstawiać UPA jako siłę narodowo-wyzwoleńczą, nawet oni stwierdzają, że nie natrafiono do tej pory na dokumenty, które by jednoznacznie potwierdzały inspirację sowiecką.
Znaczy, ja powiem tylko tyle, tak wejdę w słowo, że moją myślą nie było może tylko, nie było jakieś zelżenie odpowiedzialności nacjonalistom ukraińskim UNUPA, bo zbrodniarz zawsze pozostanie zbrodniarzem i to jest bezsporne. Ja tylko chciałem zauważyć, że przecież te tereny były pod jakąś administracją państwową, prawda? Kiedy na przykład w Warszawie zginął jakiś Niemiec, to od razu administracja jakakolwiek okupacyjna, bo okupacyjna, podejmowała drakońskie środki, żeby takim wydarzeniom zapobiegać, prawda? Natomiast tutaj działy się rzeczy, które uderzały w podstawy tej administracji państwowej. Działa się anarchia, której każda jakaś administracyjna władza ze swojej natury musi się przeciwstawiać, a tu się nikt temu jakoś tam nie przeciwstawiał. Nie wysyłano jakichś jednostek specjalnych, policji, wojska, żandarmerii, aby opanować te hordy ludzi biegające z różnymi narzędziami, którymi zadawano masowo śmierć. Owszem, to jest ci, którzy te bandy tworzyli, którzy napompowali ideologią, i ci, którzy w tych bandach uczestniczyli, to są zbrodniarze, którzy powinni ponieść odpowiedzialność. Nie powinno się im w każdym razie budować pomników po latach, jak to niestety ma gdzieniegdzie na Ukrainie miejsce. Ale z drugiej strony też jest pewien aspekt odpowiedzialności, może troszeczkę innej.
Innej, tak.
Tych, którzy byli administratorami tych ziem, którzy weszli na te ziemię, je zagarnęli, podbili i tworzyli organizm państwowy, któremu było na rękę, chyba było na rękę, bo jak można inaczej wytłumaczyć brak jakiejkolwiek akcji zapobiegawczej, przeciwdziałającej temu, prawda?
Tak, no z jednej strony było na rękę, a z drugiej strony też można powiedzieć, też nie było na rękę. Tutaj była bardzo złożona sytuacja, bo na rękę było dlatego, że nie było możliwości powstania ruchu niepodległościowego skierowanego bezpośrednio walczącego z Niemcami. A więc Polacy nie byli w stanie w sytuacji, kiedy byli niszczeni przez nacjonalistów ukraińskich, to nie byli w stanie walczyć z Niemcami. To oczywiste. Z drugiej strony, i ojciec ma rację, akcje niemieckie albo ich nie było, albo były bardzo słabe. To nie było tak, że zupełnie nie reagowali. Na przykład na Wołyniu dochodziło do pacyfikacji wsi ukraińskich przez Niemców. Wtedy, kiedy Niemcy poczuli się zagrożeni, wtedy, kiedy ON czy UPA dokonywała jakiegoś zamachu na urzędnika niemieckiego i w celu wymuszenia zdawania kontyngentów. Więc pacyfikacje wsi ukraińskich były, zwłaszcza tam, gdzie te rozszalałe, prawda, hordy UPA zaczęły też i zagrażać Niemcom. Na przykład napadały na majątki ziemskie administrowane przez Niemców, uprowadzały bydło, paliły zabudowania, przy okazji oczywiście mordowały wszystkich napotkanych Polaków. To wtedy była kontrakcja niemiecka. Można też i powiedzieć, że siły niemieckie wówczas były zbyt słabe, żeby zapanować nad terenem. Niemcy byli na wschodzie uwikłani w wojnę z Sowietami. W tej wojnie przegrywali, cofali się na zachód i siły wojskowe, które istniały, stacjonowały na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej, już nie mogły dać rady tym już bardzo licznym oddziałom i właściwie całej wsi ukraińskiej, która albo pod przymusem, albo z przekonania wspierała UPA i razem z tym UPA przecież dokonywała zbrodni.
Może przeskoczmy troszeczkę dalej. Wojna skończyła się, Armia Czerwona przeszła przez te tereny, doszła do Berlina, Polska, także i ziemie, na których żyli Ukraińcy, bo Ukrainy jako państwa do tej pory jeszcze nie było. Tak można powiedzieć, wszystko znalazło się w Związku Sowieckim pod butem Stalina. Jak tutaj, w tej sytuacji dała sobie radę ONU UPA, która, no, ta ideologia wraz z nadejściem komunizmu nie wygasła?
No nie wygasła. To była silna ideologia. Zresztą przetrwała do tej pory przecież. Pomimo tego, że cała Ukraina znalazła się w rękach sowieckich. Sytuacja była następująca. Przesuwający się front wytworzył okresami tak zwaną pustkę międzyfrontową. W tej pustce międzyfrontowej szczególnie narażeni byli żyjący tam jeszcze Polacy. Następowały kolejne fale napadów i mnożyły się ofiary. ON uznała te krótkie okresy bez królewia za najlepszy moment do tego, żeby jeszcze wybić ile się da Polaków. Za przesuwającym się frontem następowały oddziały NKWD, które po prostu opanowywały teren. I co się działo? Otóż mężczyźni, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy, byli wcielani do armii. Część Polaków trafiła początkowo do Armii Czerwonej, wbrew swej oczywiście woli, ale większość trafiła do armii polskich, tworzonych na terenie Związku Sowieckiego i podległych właściwie władzom sowieckim, do armii Berlinga.
Dodajmy tutaj taka dygresja, że była jeszcze przecież nieuregulowana kwestia obywatelstwa polskiego, które zdaje się w 1941 roku nagle znikło i zostało zastąpione sowieckim, prawda?
No jeszcze w 1940 roku,
w 40, tak. Przymusowo, prawda?
No wszystkich mieszkańców tych ziem które wcześniej już były pod okupacją sowiecką w latach 39-41, oczywiście Sowieci traktowali jako swoich obywateli. I odejście do wojska większości mężczyzn, bo na wsiach pozostały wyłącznie wyrostki kilkunastoletnie do 16 roku życia i ludzie w podeszłym wieku wytworzyło bardzo niebezpieczną sytuację. Pomimo tego, że już NKWD panowało, to ONZ nie zrezygnowała z walki i przystąpiła do walki z władzą sowiecką, co nie przeszkadzało jej w napadach na Polaków. I wtedy władze sowieckie zaczęły tworzyć tak zwane istrybitelne bataliony. To były formacje podległe właśnie NKWD, które, w których również służyli Polacy w obronie swoich rodzin. To była taka paradoksalna zupełnie sytuacja, bo nie było innego wyjścia. Jeżeli wsie polskie były jeszcze nie wymordowane, były kompletnie bezbronne, bo nie było tam ani wojska, ani nie było oddziałów partyzanckich, ci ludzie, którzy tam mieli po kilkanaście lat, czy po 55 roku życia, to oni nawet z przekonaniem wstępowali do tych istrybitelnych batalionów po to, żeby ograniczyć działanie UPA. I też ginęli. Po pokonaniu Niemców Związek Sowiecki zabrał się za likwidowanie podziemia ukraińskiego. I to likwidowanie było oczywiście prowadzone bezwzględnie. Trwało dość długo, ponieważ z UPA współdziałała wieś ukraińska, w części z przekonania, w części pod terrorem. Jakiekolwiek uchylanie się od współpracy czy krytyka kończyła się okrutną śmiercią. W związku z tym nawet ludzie, którzy chcieli mieć już tak zwany święty spokój i godzili się na wszystko, to musieli z UPA współpracować. I wtedy w celu całkowitego zlikwidowania UPA NKWD posługiwało się różnymi prowokacjami. Tworzyło nawet, było ich chyba kilkanaście takich oddziałów pseudo-UPA, udających UPA, po to, żeby wejść w struktury i od środka zlikwidować. I to się rzeczywiście udawało. A w międzyczasie trzeba było się już do końca pozbyć Polaków. Mianowicie został podpisany przecież układ o wymianie ludności, na mocy którego dokonywano tak zwanej ekspatriacji, czyli przesiedlenia Polaków z tamtych terenów w granice Polski powojennej. I tu trzeba powiedzieć tak, że w niektórych rejonach, zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej, bo na Wołyniu te doświadczenia ludobójstwa były tak w skutkach ogromne, że Polaków już po przyjściu tak zwanej drugiej okupacji sowieckiej nie było wiele i ci Polacy chętnie opuszczali z żalem, ale chętnie, ponieważ nieustannie czuli zagrożenie życia. Nawet były pisane błagalne listy do komisji przesiedleńczych, ażeby przyspieszyć wyjazd, bo obawiają się napadów UPA. W Małopolsce Wschodniej, gdzie Polaków było od początku więcej, w wielu miejscach ludziom trudno było się rozstać. Rozstać z ziemią, w której leżeli przecież ich przodkowie, którą oni uprawiali, kochali z pokolenia na pokolenie. I uważano, że nawet co to za różnica, i tam system sowiecki, i tu system sowiecki, ale tutaj żyliśmy tyle czasu, więc może jakoś tutaj będziemy trwać dalej. I tu nastąpiło jakby przymierze, oczywiście niepisane i nie układane między stronami, ale patrząc na to z boku, można było tak to oceniać. Mianowicie naciski na to, żeby opuszczali Polacy Małopolskę Wschodnią, szły z dwóch kierunków. I ze strony władz sowieckich, i ze strony UPA, które napadało na Polaków w dalszym ciągu po to, żeby wymusić ich wyjazd. I w tym momencie również władze sowieckie nie przeciwdziałały tym napadom, będąc w pełnej świadomości, że rękami upowskimi pozbędą się Polaków.
No, czyli tutaj stara, jak świat, prawda, dziel i rządź.
Tak.
Ten demon nienawiści w miarę kontrolowany przez, prawda, zwierzchników z Moskwy był użytecznym narzędziem także i po wojnie.
Ale dodać też trzeba, że mordując wówczas, wtedy kiedy Polacy byli ekspatriowani, mordując wówczas, UPA nie miała tylko na celu spowodowanie wyjazdu. Chodziło też i w dalszym ciągu o wyniszczanie żywiołu polskiego. Ten jad nienawiści, on się tak rozrósł, że już nawet wykraczał w swoich objawach poza jakąkolwiek logikę. Otóż świadczą o tym napady na jadące do Polski transporty Polaków. Świadczą o tym napady na Polaków, którzy byli już spakowani, gotowi do wyjazdu i mieli następnego dnia wyjechać. Napady na Polaków koczujących na stacjach kolejowych, czekających na podstawienie wagonów. te oczekiwania wówczas to trwały nieraz po kilka tygodni. Ludzie nie mogli już wrócić do swoich gospodarstw, bo tam już one były zajęte przez Ukraińców i pojawianie się tam Polaków to po prostu była śmierć. Ewakuacja nie była zorganizowana odpowiednio i nie było po prostu transportów kolejowych do tego, żeby tych ludzi ekspediować do Polski. A więc ginęli zarówno wskutek napadów na te obozowiska przy stacjach, ginęli z powodu złych warunków sanitarnych, głodu, szerzących się chorób, zimna, czyli ta gehenna, pomimo tego, że wydawałoby się, że skoro już zdecydowali się, już jadą do Polski, powinna się skończyć, ona jeszcze dalej trwała.
No cóż, taka to historia. Może zaprośmy teraz do rozmów naszych słuchaczy, aby podzielili się także i swoimi refleksjami, wspomnieniami dotyczącymi tego bardzo trudnego tematu. Ja przypomnę Państwu, że w naszym studiu jest pani Ewa Siemaszko, która na ten temat opowiada nam. Był także z nami jeszcze do północy pan Stanisław Sulimir Żuk, którego serdecznie pozdrawiamy, świadek tamtych wydarzeń, ale pan Sulimir z racji wieku, kondycji już niestety musiał opuścić nasze studio. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048 z oceanu 011 48.
Dziś do ciebie przyjść nie mogę.
Słucham Radio Maryja, halo? Oj, coś nam tutaj się zablokowało. Jeszcze raz spróbujemy. Słucham Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Dzwoni Janina Starnowa.
Witamy pani Janino.
Ja witam serdecznie panią Ewę Siemaszko i gościa, który już musiał niestety wcześniej odejść. I ojca Jacka serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dziękuję za ten ważny temat i jego bogactwo pełne dramatycznych treści. Te bolesne wydarzenia z tamtych lat, z okresu około Wielkanocy 1946 roku, są bliskie mojemu sercu, choć nie przeżyłam ich sama, ale dotyczą mojej bardzo bliskiej rodziny, już świętej pamięci, mamy Anieli z domu Wójcik, pochodzącej ze wsi Borownica w powiecie przemyskim. Dziś, gdyby żyła, cieszyłaby się Radiem Maria, bo mogłaby się podzielić na antenie tą tragedią, chociaż sama jej nie przeżyła, bo uciekła wcześniej, przed wojną. Udało się jej uciec do Tarnowa, ale to już inna sprawa, bo była skłócona ze swoim ojcem. Ale straciła w tej tragedii 6 osób, zwłaszcza swojego ojca, brata z żoną, która ta żona uciekła do schronu i niestety tam rzucony został granat przez banderowca, oderwał jej pierś wraz z 3-miesięcznym dzieckiem i zabił to maleństwo na miejscu, a ona zmarła w szpitalu w Przemyślu od odniesionych ran, a jej mąż wraz ze starszym synkiem zginęli na miejscu. W taki sposób zginęła cała 4-osobowa rodzina, a na tym nie koniec, bo po tej rodzinie zostały 2 sieroty, 2 chłopców w wieku około 12-13 lat, które przygarnęły siostry służebniczki, wychowywały ich w sierocińcu w starej wsi koło Brzozowa. W tej samej masakrze zginęła jeszcze córka najstarszego brata mojej mamy, Franciszka Wójcika, Felicja. I ten Franciszek był on policjantem granatowym przed wojną. Groził mu wyrok śmierci przez Ukraińców. Był policjantem we wsi Borownica, znanym, szanowanym, bardzo pobożnym, wielkim patriotą, mimo że był policjantem. Oddany Panu Bogu, ludziom, ojczyźnie. I tylko cud sprawił, że on uszedł tej niechybnej śmierci, bo poszukiwany przez bandy ukraińskie zdążył się ukryć w gąszczach Świerkowego Lasu. Przechodził Ukrainiec, mówi, gdyby podniósł tylko gałązkę, to zastrzeliłby go na miejscu. A ten las był prywatną własnością jego rodziców. Niestety przyszło mi nie tylko przeżyć tą, przyszło mu nie tylko przeżyć tą tragedię, temu bratu mojej mamy, ale musiał zakopać te zwłoki jak zwierzęta i pochować je do dołu koło domu w ukryciu przed Ukraińcami, bo nie wolno mu było urządzić godnego pochówku wtedy, na tamte czasy. Dopiero po 2 latach brat mojej mamy, Franciszek Wójcik, właśnie wykopał te zwłoki, tych 6 osób i spakował je do 2 trumien, bo tyle już tych zwłok zostało. Wtedy dopiero z godnością mógł je pochować na cmentarzu przy kościele w Borownicy. Tej tragedii swojej rodziny mama naocznie nie przeżyła, bo właśnie, jak wspomniałam, wyjechała wcześniej z Borownicy jeszcze przed wojną. Ale dowiedziała się o niej z listu od swojego brata Franciszka, który jej to wszystko opisał i który ten list z przerażeniem czytała i płakała. Ponieważ ja byłam najstarszym dzieckiem z rodzeństwa, a miałam wtedy 5 lat, więc byłam przejęta i coś już więcej rozumiałam niż te młodsze moje rodzeństwo. I zapytałam mamy, co się stało, widząc ją tak przerażoną w tych oczach. Ale wcześniej jeszcze mama miała jakby proroczy sen i też była bardzo przejęta, bo przyszedł ojciec który się z nią żegnał. Mama nie wiedziała, co to ma znaczyć. Za 2 tygodnie ten sen proroczy się sprawdził. I zresztą do dziś przed oczyma moimi stoi jak widmo pocięty żeletką przez ówczesną cenzurę i pokreślony na czerwono, na granatowo ten list w rękach mojej mamy, która z trudem go mogła odczytać. Więc ja zapytana pytam się, co tam w tym liście pisze. I opowiadała mi o tragedii rodzinnej, spalonym domu, o łunach i zgliszczach w całej okolicy, o dzikich metodach wyrywania języków, wydłubywania, zabijania siekierą ludzi niewinnych, wydłubywania oczu, nawet za to, że zdobyli kawałek mięsa czy słoniny w ratowaniu przed głodem całej swojej rodziny. Ta ziemia, umęczona przez 2 agresorów, niemieckiego i rosyjskiego, była jakby dobita przez banderowców ukraińskich. I pamiętam przed laty, był to rok może 96 czy 7, no było tak jak dzisiaj sobota, późnym wieczorem, może to był czerwiec, gdy do Radia Maria zadzwoniła pewna pani, że jutro w niedzielę następnego dnia właśnie będzie poświęcony pomnik ku czci zamordowanym przez Ukraińców ludziom tym w Borownicy. Żal mi było bardzo, że to tak późno, bo byłabym się wybrała, choć tam jest bardzo trudne połączenie. Byłam tam dwa razy w tej Borownicy już po latach i z trudem patrzyłam na ciocię moją, wdowę po tym świętej pamięci Franciszku. Ja miała obsesję i wchodziła przez stajnię do domu, bo bała się otworzyć zamka, że ją Ukraińcy gdzieś przyfilują, napadną i zabiorą jej ten resztę dobytku, który po prostu jej został. I może tak. Ktoś, nie wiem, czy już zdąży zadzwonić, bo jest godzina późna, nie wiem, czy pani Ewa Siemaszko jest zainteresowana zbrodniami w tych okolicach, czy ma może jakieś dokładniejsze wiadomości, bo może ktoś uściśliłby moją wypowiedź, bo ani nie byłam świadkiem, ani mama, tylko z opowiadania tego, co mama usłyszała, przeczytała w liście, a później usłyszała od brata, bo z uporem maniaka wracała po latach do tych wydarzeń, kiedy brat mamy jeszcze żyjąc po wojnie ją odwiedzał.
Pani Elino, czy ten list się zachował, czy nie?
Proszę?
Czy ten list się zachował?
Nie. Ja pamiętam jako dziecko, proszę ojca, tylko pamiętam widok tego listu, jak mama jakby uklepywała go na stole, bo był tak pocięty, no jak się robi koszyczki na choinkę, to i orzechy się wkłada, prawda?
Tak.
To taki, można było go rozciągnąć i taki był pocięty w taką siateczkę, więc, ale trzymał się kupy, więc mama to ułożyła na stole, tak, i przyklepywała tak ręką i z trudem patrzyła literka w literkę i odczytywała, a później dopiero była tam już w Borownicy po latach, a później przyjechał brat i opowiadał, a ja no z przerażeniem w oczach, ale bardzo byłam głodna tych wydarzeń i słuchałam, no i po prostu tyle zapamiętałam, bo mama już niestety nie żyje. Ale cieszę się, że to znaczy widziałam jeszcze jakby widmo, piętno tamtych wydarzeń odbiło się na życiu mojej mamy, która ciągle do nich wracała. I dobrze, że za pośrednictwem Radia Maryja możemy ocalić pamięć tych ofiar, tych zbrodni, ocalić od zapomnienia. I dziękuję serdecznie za to gościom studio, pani, która jest bardzo przyjęta, zaangażowana, która z taką dokładnością, z takim przeżyciem opowiada o tym, jakby to jej dotyczyło osobiście. Ja staram się może jeszcze skontaktować z rodziną, która tam ocalała, no oni byli dziećmi, jeszcze żyje córka tego brata, najmłodsza, i może napiszę do pani Ewy.
Bardzo panią proszę.
Ja pani by sobie życzyła.
Bardzo panią proszę. Podaję jeszcze raz adres. Skrytka pocztowa 50 01 125 Warszawa 102.
Dziękuję serdecznie.
Czekam na list od pani. Pani świadectwo jest bardzo ważne. Każde świadectwo jest zresztą bardzo ważne. Z takich nawet okruchów my zlepiamy naszą tragiczną przeszłość. Pozdrawiam panią serdecznie.
No a przy okazji, ja tutaj może, no cóż, zostawmy to świadectwo samo w sobie, takie krzyczące, jakie ono było, ale na jedną rzecz tylko zwrócę uwagę, ta cenzura, ten pocięty list, no to jest coś niesamowitego. To już wtedy zaczęło się to jakoś amputowanie naszej pamięci, prawda?
No niestety tak, chociaż nawet mnie to troszkę zdziwiło, ponieważ w latach powojennych, znaczy do 89 roku, owszem, nie mówiło się, nie wolno było poruszać tematu zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce na terenach, które zostały nam odcięte po II wojnie światowej. Chyba chodziło o to, żeby w ogóle z pamięci zbiorowej usunąć świadomość, że myśmy tam byli. Ale interpretacje mogą być też jeszcze i inne. Natomiast Borownica pozostała tutaj i przecież w latach powojennych komunistyczne władze Polski toczyły walki z UPA na tamtym terenie i były wydawane różne publikacje dotyczące właśnie tamtych terenów, południowo-wschodniej Polski w obecnych jej granicach, czyli Bieszczady. To też zdziwiło mnie, że taki list, który właściwie wpisywał się w zwalczanie UPA, że był w ten sposób potraktowany, ale też nie wiadomo, czyje ręce go miały. Może miały go ręce ludzi, którzy, zanim dotarł do adresata, którzy byli właśnie zainteresowani, żeby tej prawdy nie ujawniać.
A no właśnie, no z drugiej strony, skoro już takie dbałość o to, żeby nie ujawniać prawdy, to po co bawić się żyletką? Można było od razu wszystko wziąć do kosza albo spalić i po prostu...
Tak, też tak można.
Zagubić ten list gdzieś na poczcie, w cudzysłowie. No ale to już jest ta mentalność, prawda, komunistyczna czy jakaś inna, której tak naprawdę do końca też nie przenikniemy. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo? Halo? Słucham Radio Maryja. Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Macie organizację pod czym?
Aha.
Jeszcze... Już po 12 i jeszcze melodyjka żebym teraz nie zgubił tego. To czekam, dobrze?
Tak, nie, to już można mówić, jesteśmy na antenie już.
Na antenie?
Tak, już możemy mówić. Proszę się przedstawić, kto mówi, skąd słuchamy pana. Ojciec Jacek, tak.
Jacek?
Tak.
Oj, ojciec Jacek też przedłuża tę sprawę, ojejku, kiedyś napiszę. Antoni Wrocław.
Witam, panie Antoni.
Podolanin. Więc ojciec był zdziwiony, jak to się stało, że oni tam zaczęli nas mordować. Od dawna współżycie Polaków Podola z Rusinami, a później dopiero z Ukraińcami, układało się na zasadzie normalnych, dobrosąsiedzkich kontaktów. Zakłócić to współżycie mógł tylko czynnik zewnętrzny, balamutna oparta na nienawiści i antagonizmie polityka, jaką zastosowała już w 1920 roku pierwsza terrorystyczna, szowinistyczna ukraińska organizacja, działająca od początku istnienia na rzecz niemieckiego wywiadu. No i tutaj pytanie byłoby do pani Siemaszko. Od kiedy ta pacyfikacja była na Wołyniu, bo na Podolu nie było ze strony Polaków?
Na Wołyniu...
Ja jeszcze będę mówił, ale tak, proszę
tak.
powiedzieć.
Nie, no? na Wołyniu w ogóle nie było pacyfikacji. Pacyfikacja dotyczyła miejscowości na terenie Małopolski Wschodniej. Tak, to była część powiatu województwa tarnopolskiego.
Tak.
Od strony zachodniej. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. Słucham?
Pod Hajce? Przemyślane?
Chyba tak. Chyba tamte rejony.
Tam nie było. To jakieś nieporozumienie. Tam nie było. No ale to dalej.
To może już lwowskie w takim razie.
O, może. Tarnopolskie nie było. A na Woleniu to było takie lekkie tylko, bo na przykład 9 pułk ulanów małopolskich z Trębowli, jak miał manewry na Woleniu, najczęściej na Woleniu,
tak.
I akurat byli Ukraińcy na tej wsi, prosili o siano, znaczy nie, żeby za darmo, płacili, zawsze płacili, czy owiec za koni, to Ukraińcy mówili, że nie mają. A później ulani znaleźli, no to najwyżej dostał pasem. O, i to wielkie było. Ale poza tym, jeśli chodzi o organizację ukraińską, miała ona swoją świętą siedzibę w katedrze świętego Jura w Lwowie. W pomieszczeniach Towarzystwa Trud w Lwowie. Niech lwowiacy, ale oni śpią. Szkoda, że ten, który dzwonił, nie jest, a może jest. No. I teraz, jeśli chodzi o pytania do pani mam takie kilka pytań. O tej pacyfikacji to już. Że ukraińska armia. Jaka ukraińska armia? Proszę panią. Kleryka Macieja Bielewskiego, sekretarza gminy Mogilnica pod Trębowlą. W biały dzień miejscowi Ukraińcy, nazwiska mogę podać, ale to nic nie da, proszę panią, zabrali, przyprowadzili do stodoły Ukraińca, przybili jak Pana Jezusa w krzyż na bramie tej stodoły, na tych drzwiach stodoły, czynili z niego pasy pionowe i obcęgami ściągali z niego skórę, posypując solą dla wzmocnienia bólu. Nie żadna armia, banda Ukraińców. Druga sprawa. Żydów też tam w okolicy Trębowli, wszystko na ziemi trębowskiej, bo ja jestem z Trębowli, proszę panią, pięcioro dzieci i rodzice, czyli siedmioosobową rodzinę żydowską. W biały dzień ci sami, którzy tego Macieja Bielewskiego zamordowali, ci sami Ukraińcy również zamordowali, wrzucili do studni kolonii spalonej uprzednio, w której również Macieja Bielewskiego też wrzucili, do tej studni też wrzucili. Proszę panią, jeśli chodzi o nienawiść, to nie tylko w kierunku narodu polskiego, ale mordowali na zamówienie Niemców, albo nawet i sami organizowali takie akcje. Mordowali Żydów. W Borszczowie to przeważnie Ukraińcy mordowali Żydów, nie Niemcy. Wyręczali Ukraińcy Niemców. W Jagielnicy między Czortkowem a Zaleszczykami Ukraińcy, mogę tylko powiedzieć dlaczego, oni najpierw rabowali, a później mordowali. Im chodziło o majątek, zbierali od Żydów złoto. Ale co jeszcze? To u nas na Podolu, ale również Węgrów zamordowali, którzy wracali już ze wschodu do swojego kraju. Najpierw zatrzymali niby do przesłuchania, ale rozebrali ich do bielizny i buty również rozbroili, bo to byli kawalerzyści, ułani węgierscy. Broń, bardzo dużo amunicji zabrali, szczególnie granatów ręcznych i proszę panu, zaprowadzili do stajni dziedzica Jana Gromnickiego, przywiązali do żłobów łańcuchami, a tam, gdzie nie było łańcuchów, drutem kolczastym, polali benzyną żłoby i ich, i wewnątrz stajni, zamknęli, podpalili stajnię, czyli 20 młodych Węgrów, których widziałem, z którymi rozmawiałem, no nie rozmawiałem ręcznie, bo tylko można było ręcznie wymachiwać, bo nikt nie znał węgierskiego języka. Także te sprawy to tak wyglądały. A jeśli chodzi o te pacyfikacje, to dlatego pytam się, z których lat pani pamięta te pacyfikacje?
To lata były 30, ale proszę pana...
A w latach, a już od 29 Ukraińcy dokonali około 2200 poważnych aktów sabotażowych na terenie Podola.
Tak, zgadza się. No. Oczywiście i te...
Czyli jeszcze nie przechodzili tych rzekomych, ale to nie było pacyfikacji.
Proszę pana, ale oczywiście ja nie mówię w tym sensie, że te pacyfikacje to było jakieś zjawisko masowe.
To były, ale tak Ukraińcy teraz sobie będą
tłumaczyć. Oni szukają przeróżnych wytłumaczeń i usprawiedliwień. I niestety w literaturze ukraińskiej mnoży się od oczywistych kłamstw, tak, od fałszerstw.
No, wiem ja przecież. Ja panią znam ze spotkań w Śląskim Okręgu Wojskowym. Rozmawiałem z panią. Sikierkę znam, kolega mój, Korman, przyjaciel mu z Tarnopolskiego. A proszę pani, już przed wkroczeniem Niemców Ukraińcy napadali na cofające się oddziały sowieckie, głównie w celu zdobycia broni. Poza tym śpiesznie zawierali porzuconą sowiecką broń, amunicję i granaty umożliwiające zdobycie jej przez Polaków. Tak starali się, żeby przed Polakami. No szkoda, że na Wołyniu, ja wiem, że na Wołyniu była samoobrona kierowana przez Armię Krajową, ale cichuteńko, nie mówicie. Na Podolu też były. Tam, gdzie broń była, to Armia Krajowa, żołnierze Armii Krajowej zwalczali banderowców, tylko chodziło o broń. Lwów obiecywał, że to Tarnopola, że zasili Tarnopolskę, nawet Kraków, ale nic z tego nie wyszło. Także, ale w Złoczowskim na przykład mieli więcej broni. W okolicy Buczacza wtedy, jak już cofali się Niemcy, to bardzo dużo porzuconej broni by uciekali jak najszybciej. Także...
No ale przyzna pan, że nawet jeśli tu i tam była samoobrona, to ona była za słaba żeby ochronić tę ludność, bo jednak 120 tysięcy ludzi wymordowali.
Proszę panią, pani jest młodziutka. Z ojcem też rozmawiałem w Śląskim Okręgu Wojskowym. Proszę panią, nie słaba. To znaczy, że co? Tchórzostwo było ze strony nas, Polaków?
Nie o to chodzi.
Broni nie było.
To mam na myśli.
A nawet jak była już gromadzona zaraz po wojnie, to Ukraińcy wiedzieli o tym, że oni będą nas mordować i będą nas niszczyć, Polaków, i nie tylko ludzi, ale co tylko Polskę niszczyli. I to oni różne kombinacje robili i donosili najpierw do Sowietów, później do Niemców, że ten ma broń, nawet takich podawali, takie nazwiska, którzy nie mieli, bo przed wojną się rozliczyli, ci, którzy mieli zezwolenie na broń, ale akurat przed wojną rozliczyli, to znam takie przypadki. Także to nie tak, ale Ukraińcy opętani tymi dzikimi instynktami z prowodorami nacjonalistycznymi często byli przez popów błogosławieni znakiem krzyża i trójzęba. To na oczach mojej siostry. Siostra to słyszała i widziała, bo wysłaliśmy ją, żeby się zorientowała, co tam się dzieje. Hitlerowcy zawsze posługiwali się, tak samo i Sowieci, Ukraińcami, wspierając ich zwierzęce i hitleropodobne poczynania. Straszne rzeczy.
Tak, straszne rzeczy.
Mordercom obiecali cały dobytek i ziemię ofiar. No. Mhm. I oni to na to szli. A hitlerowskie hasło śmierć Żydom, Lacham i, o dziwo, Madziarom. Dlatego tych Madziarów wymordowali, no, bo takie mieli hasło, w swoim hasie mieli też to.
No wszystkie narodowości nieukraińskie były przeznaczone do likwidacji.
Tak.
Do tego zestawu ofiar, które pan wymienił, ja jeszcze bym dodała Ormian. Którzy żyli na terenie Małopolski Wschodniej, na przykład w Kutach, prawda? Razem z Polakami zostali wymordowani Ormianie.
Ormianie, tak.
Łącznie około 200 osób, może nawet ponad.
Tak.
Na Wołyniu zginęło kilkuset Czechów. Z rąk
UPA. No bo tam były kolonie czeskie.
Tak, były kolonie czeskie, tak.
I niemieckie też były kolonie u was, a u nas nie było.
Tak, ale Niemców, kolonistów niemieckich już w czasie wojny nie było, bo byli...
Byli zorganizowani.
Nie, koloniści niemieccy z Wołynia wyjechali na mocy postanowienia pomiędzy Hitlerem i Stalinem.
Aha,
i w 1939 i 1940 roku kolonie niemieckie z Wołynia zostały wysiedlone na teren III Rzeczy. Mhm. Ja z panem się zgadzam, że trudno nam uważać, właściwie nie jest możliwe traktowanie UPA jako armii, jakkolwiek używamy tej nazwy.
W ogóle u nas nawet na Podolu nie było to znane. Dopiero jak przyjechali na zachód, to mówią, UPA, a później dopiero w Stowarzyszeniu Usiekierki zaczęto mówić już tego, z czym on się też nie zgadza. Bo to była hołota ukraińska, jak to ksiądz Szytelnicki, który był kapelanem AK w Trębowli do końca, mówił, że to szatanie, a nie ludzie.
No ja już to dzisiaj mówiłam, że to dzieło szatana.
Tak, a proszę panią, ale już ostatnie pytanie, bo już trzeba ludziom dać spać, pozwolić na spanie. Czy pani w ogóle kiedykolwiek słyszała, żeby ktoś upominał się u Ukraińców o mordowanie Żydów? Bo ja pytałem się nawet pana profesora Nowaka i on mówił, że nie.
Ja też się nie spotkałam z tym, żeby środowiska żydowskie dbające o pamięć Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej, żeby upominały się o Żydów, którzy zginęli niestety z rąk ukraińskich.
Tak. No także te środowiska, które dbają o mienie, tak samo pozostają, też się nie upominają, bo przecież tam tyle mienia zostało rozkradzione, zrabowane, prawda? Żydowskiego mienia, tych ofiar tej zbrodni, prawda?
Tak. Na razie to nie słychać, żeby...
Mienie chodzi o mienie, tylko nas nękają wszyscy, cały świat,
Panie Antoni, ale ten atak na nas, to jest na Polaków, to jest właśnie to o mienie, że myśmy rzekomo po to mordowali Żydów, żeby zabrać ich rzeczy, prawda? I teraz trzeba to oddawać. To oczywista bzdura jest. Natomiast tam się takie rzeczy dokonywały. To już jest taka tradycja sowiecko-ukraińska od wojny roku 20, kiedy te fronty przechodziły.
Tak,
prawda?
Tak.
Tam całe wioski były mordowane. Wspomnienia chociażby tego, wyleciało mi teraz nazwisko tego adiutanta jednego ze sztabów, Izaaka
Babla.
Babla. Tam jest to opisane,
Tarpata,
prawda?
Mnóstwo wymordowali Ukraińcy, tych, którzy zmierzali do Rumunii. Nie tylko żołnierze, ale również urzędników państwowych, a tam mnóstwo ludzi zginęło.
Tak. Panie Antoni.
A jeszcze tylko dodam, że trzeba wszystkim ludziom mówić o tym, że druga Ukraina jest w Kanadzie.
Tak.
Bogatsza jak ta.
Tam i finansująca.
No.
Działalność.
No. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże również. Dziękuję pani Antoni.
Szczęść Boże.
Dodam tylko do tej ostatniej uwagi, że na szczęście tam w Kanadzie wśród wśród tej Ukrainy działa człowiek o nazwisku Wiktor Poliszczuk, profesor, który wydał
kilka tomów,
wiele tomów dokumentujących te zbrodnie, ideologię i praktycznie zbadał te wszystkie rzeczy. Dzięki jego pracy my możemy dzisiaj opierać się nie tyle na jakichś, prawda, ulotnych strzępach wspomnień wypełnionych może jakąś tam konfabulacją, ale mamy dokładne dokumenty, dane źródłowe i to, co jest tam zawarte w tych zbiorach, w tych tomach, to jest życie przerażające.
Tak, zrobił gigantyczną pracę, w której zdemaskował całą ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, wykazał te zbrodnicze źródła, wykazał te mechanizmy, które doprowadziły do zbrodni. No niestety nie doczekał się właściwego uznania, które mu się należało. Powinien no otrzymać jakieś wysokie odznaczenia właśnie od Polski, bo przecież działa dla nas w naszej jakby obronie, w obronie ofiar, w obronie tych wszystkich poszkodowanych rodzin, którzy do tej pory cierpią.
No cóż,
jedyny sprawiedliwy Ukrainiec. No pewnie jeszcze kilku się znajdzie, ale ten jest najbardziej widoczny. O tak bym powiedziała.
Ja dopowiem tylko tyle, że jeżeli pan profesor Wiktor Poliszczuk słucha nas, to go gorąco pozdrawiamy i dziękujemy także za te rzeczy, które przedstawił swego czasu, także i tutaj w tym studio, w studio Radia Maryja. Zresztą jak rozmawiałem tak z panem profesorem, to on w zasadzie czuje się też tak, no prawie, że w 90 chyba iluś procentach Polakiem. Trochę Ukraińcem, trochę Polakiem jest już teraz, tak na to patrzy. Myślę, że w tym momencie nieważne chyba, jak to jest, ale ważne jest to dążenie do prawdy, która pozwoli nam, której poznanie umożliwi nam zapobieżenie temu złu, jakie dokonywało się chociażby właśnie 65 lat temu na polskich dawnych Kresach Wschodnich. Drodzy Państwo, w naszym studio jest pani Ewa Siemaszko. Rozmawiamy o 65. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez bandy ukraińskie, tak zwaną UPA-ON, na Polakach innej ludności zamieszkującej dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej, Wołyń, Podole, Małopolska Wschodnia. Już za chwileczkę odbiorę kolejne telefony. Bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Barbara ze Stargardu.
Szczęść Boże, witamy Pani Barbaro.
Słucham audycji, chociaż jest tak bardzo późno i chciałam powiedzieć taką rzecz. Mój mąż pochodzi z terenów Wołynia, właśnie tam, gdzie działy się te straszne rzeczy, z takiej wsi Maribola. I kiedyś próbował o tej sprawie napisać, jeszcze jego mama żyła. W tej chwili zostało z rodzeństwa tylko dwoje żyjących. Są to najmłodsze dzieci, które może tak wszystkiego nie pamiętają dokładnie, chociaż wiele pamiętają. Ale zdaje mi się, że pisał o tym wszystkim do naszego dziennika i niestety nie dostał żadnej odpowiedzi. Ale ponieważ tutaj pani Ewa Siemaszko jest i podała swoją skrytkę pocztową i w tej chwili mąż już nie doczekał się, a ja jednak uparcie siedzę i chciałabym usłyszeć potwierdzenie tego adresu, na który mógłby mąż napisać i te rzeczy, które widział osobiście, poświadczyć.
Tak, oczywiście już podaję. Skrytka pocztowa 50.
Tak.
01 125 125, tak, Warszawa 102.
Ja powtórzę, 01-125, Warszawa 102.
Tak jest.
Skrytka pocztowa 50, pani Ewa Siemaszko, tak?
Tak, tak, bardzo proszę o relację. Powiem, że z Mariwola dysponujemy wykazem zamordowanych sporządzonym przez pana Fotymę albo Futymę.
Proszę panią, mąż skontaktował się z panem Popkiem, który opisywał wydarzenia w tamtych stronach. Nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy również Mariwola, ale mąż od niego uzyskał dwie książki. Miał wyjść trzeci tom. Pan Popek miał jakieś trudności z wydaniem tej trzeciej części tych wydarzeń.
Tak, potwierdzam to, co pani mówi. Tak?
I tam są w tej książce, my mamy te książki, tam są zdjęcia. Są zdjęcia nawet znajomych i są zdjęcia cmentarza jeszcze, który w tej chwili ponoć nie istnieje. I na tym cmentarzu, na tych pomnikach, na zdjęciach są nazwiska sąsiadów. Także no chciałabym bardzo, bo on to jakoś nosi w sercu te wydarzenia, co nie pozostało nawet takie zupełnie obce jego usposobieniu, jego jakiemuś takiemu, takich trudności opowiadania o tym.
Tak.
I chciałabym, żeby może jakąś taką będzie miał satysfakcję, że on mógł to poświadczyć, powiedzieć, wypowiedzieć to. Może to w jakiś sposób mu ulży. Dlaczego?
No tak, oczywiście niektórzy odczuwają właśnie tak spokój wewnętrzny wtedy, kiedy wypowiedzą z siebie to wszystko, co przez tyle lat się w nich tliło, żyło i z czym trudno było się pogodzić.
Chcę powiedzieć, że mąż miał troje rodzeństwa, razem ich było czworo z nim, on tak. Był najmłodszy. Jego najstarszy brat Mieczysław Kudyba, takie nazwisko, został zgarnięty z łąk razem z innymi mężczyznami i on został spalony tam w tej Mariwoli, w takiej jakiejś stodole. Natomiast moja teściowa z dwójką dzieci zdążyła się schować w zbożach, bo to przecież były w pełni dojrzałe zboża.
I bardzo wysokie tego lata były.
Wysokie były i nawet nie chcę tu może wprowadzać jakichś nieścisłości, ale ktoś właśnie z Ukraińców, z sąsiadów przeprowadził ich przez bagna. Także oni przeprawili się przez Bug i dotarli do Włodzimierza, a później przez Bug w Lubelskie. A jedną z sióstr, która miała pecha, że skończyła tam określony wiek i Niemcy wywieźli do Niemiec. Także ona była na tych robotach w Niemczech. A najstarsze dziecko mojej teściowej właśnie zginęło tam w tej Mariwoli. No i ja bym chciała to świadectwo, żeby mąż przekazał.
Tak bardzo jak... proszę, czekam z niecierpliwością. Ja w dalszym ciągu pracuję nad dokumentowaniem zbrodni wołyńskiej. Jeszcze docieram do zupełnie nieznanych źródeł, z których dowiaduję się o zniszczonych małych miejscowościach, o wymordowanych tam Polakach. Już w bazie komputerowej mam dodatkowych ponad 2000 nazwisk ofiar. Więc państwa świadectwo, mam na myśli pani męża, na pewno tę prawdę uściśli, pozwoli na potwierdzenie i na pewno jakieś jeszcze uzupełnienia. No, naszym obowiązkiem jest maksymalnie przygotować dokumentację.
Proszę panią, ja chcę jeszcze powiedzieć, że ta historia to jest jakoś śladem w całym życiu tej rodziny, bo oni tam wszystko stracili. Wszystko dosłownie. Zostali na bosaka, jak to dzieci na wsi. I w letnich rzeczach, no i później ta gehenna na łasce ludzi we Włodzimierzu.
Tułaczka
i właśnie głód i wszy i praca gdzieś tam za bochenek chleba u Niemców w piekarni. No takie tak. To były straszne losy. Będę tego opowiadać, bo pewnie inni ludzie chcą zadzwonić, ale bardzo się cieszę, że mogłam z panią właśnie o tym porozmawiać i że będę mogła dać ten adres na skrytkę pocztową. Czy pisze się nazwisko, czy tylko skrytka pocztowa?
Trzeba napisać również imię i nazwisko. Ewa Siemaszko, skrytka Dobrze. Pocztowa 50.
Dobrze. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam małżonka również. Dziękujemy. Słucham Radio Maryja. Halo.
No, niech będzie po Franciszku. Maryja jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Bożena z Podkarpacia.
Witamy.
Witam.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Można mówić.
Już się wyłączam. Ja dzwonię, właściwie jestem córką rodziców moich, którzy pochodzili z Wołynia. Chciałam po prostu dać kilka świadectw, chociaż to jest taka opowieść, która by na pewno trwała kilkanaście godzin, bo jako dziecko ja się już urodziłam tutaj, w Łańcucie, a rodzice mieszkali, pochodzili z Wołynia, ze wsi Balarka i chciałam zapytać właśnie panią Siemaszko, czy ma z tych okolic jakiekolwiek informacje. To jest, pamiętam z opowiadań rodziców, to jest ta wieś, najbliższe miasteczko było Beresteczko, to tak? Był powiat Dubno, województwo Łódzk.
Proszę pani, na pewno nie mam świadectwa o Balarce w powiecie dubieńskim albo łódzkim. Z południowej części, wynikałoby z tego, że ta Balarka mogła być w południowej części powiatu łódzkiego.
Jest albo Wołkowyja blisko.
Blisko, nie mam stamtąd żadnej relacji. Bardzo proszę panią o spisanie wszystkiego, co pani zdołała zapamiętać.
Mój brat nawet spisywał, tylko wie pani, człowiek jest młodym, taką młodą panienką, to uważał, ludzie stale to opowiadali i nie mogli tego przejść każdemu i jako dziecko zawsze uważałam, a po co to stale opowiadają, ale mimo wszystko utkwiło to w mojej pamięci i chciałam panią zapytać też jeszcze, czy pani zna, czy na pewno pani wie, że jest taka książka, pierwsza chyba, która się w ogóle okazała w komunistycznym systemie pana, tylko nie pamiętam imienia, Cybulskiego.
Czerwone noce, tak.
On został zamordowany we Wrocławiu.
Nie, on nie został zamordowany.
Tak. On chyba nie żyje.
On nie żyje.
Ale został zamordowany, tak wtedy słyszałam.
Nie, to nieprawda. Nie, nie. Zmarł śmiercią naturalną.
Aha.
Ale oczywiście były kłopoty z jego książką, bo nie chciano jej wydać. No jakoś się udało w końcu i pani ma rację, to była pierwsza książka
w ogóle, tak,
o Wołyniu.
Na te tematy. Ja chciałam jeszcze powiedzieć takie, bo właśnie tutaj nic nie mówi nikt o tych terenach, bo moi rodzice mi opowiadali, że to były kolonie tam na wschodzie.
Tak.
I były kolonie, dlatego moja mama władała chyba trzema językami. Ukraińskie, czeskie.
Zgadza się.
Nie wiem, polskie i niemieckie.
Tak.
I ten starszy pan, nie pamiętam skąd, mówił o Czechach, że tam mordowano. Nie, moja mama, tam gdzie rodzice byli, to powiadali, że właśnie Czechów nie mordowano, kiedy napadnięto na moich rodziców w 1943 roku. Za dużo tych faktów mam, które nie chcę długo przedłużać, ale tu pani opowiadała no ciekawe rzeczy i ojciec oczywiście o tym powiązaniu jakimś, prawda, i pani tutaj to komentowała i właściwie zaprzeczała tym, prawda, jakimś udziału wojsk rosyjskich. Oczywiście. Nie była to, na pewno to nie było tak, ponieważ rodzice moi opowiadali, w ogóle jak wybuchła wojna, nie było to wiadomo, że ani radia, ani telewizji, bo to były takie czasy. To pamiętaj, tak. Opowiadali mi, że gdyby wiedzieli, że kiedyś muszą stamtąd odejść, to jeszcze tatuś powiedział, że byłby chyba połknął, bo ja, wie pani, znałam od dziecka sprawę i Katynia, i wszystkiego, bo mój tato urodził się w 1904 roku, więc pamiętał pierwszą wojnę światową.
Tak.
Bardzo ciekawe rzeczy o tych czasach też mi opowiadał, bo miał 10 lat wtedy i wszystko pamiętał, ale potem właśnie wiedzieli, że jest wojna, bo w 1939 roku, i tu właśnie chcę powiedzieć, to się na pewno ma jakiś związek i z tą Gruzją i z tym wszystkim, jaki akcent jest rosyjski, że na wszystkich w 1939 roku płotach we wsi, tam właśnie w Balarce, bo mój tatuś miał jeszcze, mam jego stary dowód, bo nie żyje, on biedny nie doczekał się, jak on marzył o tym, jak uciekł i dostali się na noga tutaj do Łańcuta, to moja siostra starsza miała 5 lat, a brat był malutki na rączkach. Uciekli w nocy otoczeni, bo Ukraińcy z początku nocą mordowali, nie w dzień,
tak.
Z początku. I mama zawsze mówiła o bandach tak zwanych ukraińskich. I to jest fakt, że były przypadki, że starzy Ukraińcy, ci jak mama mówiła, którzy przestrzegali bardzo wiarę swoją, oni nawet narażeniem życia dawali niektórym ludziom znać, ale rodzice nie wierzyli, że to tak będzie. Słyszeli, że tam mordują. Ciągle człowiek wierzył, że może nas to minie, prawda? Tak,
tak,
każda rzecz.
Tak.
Tak ten tajfun teraz u nas. Więc dlatego może tak się złożyło, że nie uciekli wcześniej, bo mogli mieć taką możliwość, bo ludzie wozami uciekali i dostawali się do miasta, do Łódzka, i tamtędy z Łódzka, bo w miastach to było bezpieczniej, mogli byli się do granicy dostać. I o ile pamiętam, bo to moi rodzice w ogóle przekroczyli granicę w Stojanowie. Nie wiem,
tak.
Czy pani też znana ta miejscowość.
Jest mi znana ta miejscowość.
Tak.
I tak sobie, jak pani powiedziała, że pani jest z Łańcuta.
Tak, znaczy ja się urodziłam w Łańcucie.
Tak.
Tak.
Tak, to właśnie do Łańcuta trafiło trochę uchodźców z Wołynia.
Tak.
I
tak.
Oni właśnie byli, przeważnie pochodzili z południowej części Wołynia,
no,
przedostawali się do Radziechowa,
to... tak.
Do Stojanowa, potem do Lwowa i ze Lwowa kierowano ich na Przemyśl, a z Przemyśla trafiali...
Stojanów to sobie zapamiętałam, ale rodzice nie mieli żadnych dokumentów, bo o drugiej w nocy pies ich zbudził właściwie. Proszę panią, to bym mogła opowiedzieć, co mama mówiła, doznała cudów boskich, że nikt by nie uwierzył, nikt by nie uwierzył. I ukrywała się właśnie w kolonii czeskiej, ona w polach, tato gdzie indziej, mama gdzie indziej, żeby jak gdyby któryś został, to proszę panią, ktoś zostanie dla dzieci, a dzieci u Czechów, ponieważ proszę panią było tak, że były mieszane małżeństwa. Przecież ja mam połowę rodziny w Czechach.
Tak.
Bo mojej mamusi siostra wyszła za Czecha, mojego taty siostra wyszła za Czecha i potem tam się udali, skąd pochodzili, uciekli, skąd pochodzili ich współmałżonkowie, wybrali tamten, prawda, Czechy.
Tak.
Ale Czechów nie mordowano, tego mi mama to opowiadała, oczywiście. Wtedy, gdyby złapali, że przechowują Polaków. Więc zwykle dzieci, tych dwoje mama dawała i prosiła, były rodziny, które przyjmowały te, co miały dużo dzieci. Czyli między swoje dzieci kładły swoje, te moich rodziców dzieci.
Tak.
A rodzice, mama się chowała tam w maku, bo to był maj.
Tak.
I ojciec gdzie indziej po lasach. I po prostu, żeby, no, żeby kogoś zabiją, to żeby po prostu jedno może z rodziców coś zostało dla tych dzieci.
Tak.
I taka była historia. Historia, no, straszna i bardzo dużo bym pani mogła powiedzieć, bo z mojej rodziny, proszę panią, jak otoczyli o drugiej w nocy, tato pamięta, bo zaświecił tą zapałką, popatrzył na zegar, bo pies strasznie w okno, ich uratował pies, że ich obudził.
Mm-hmm.
I tatuś wtedy popatrzył, była druga w nocy, a już płonęła stodoła, także można było na podwórzu zbierać igły, jak to mówią.
Tak.
I mieszkała jeszcze mamusia, czyli moja babcia, mojej mamy mama, bo mieli gospodarstwo obok, bo po prostu moi rodzice się pobrali, 10 lat, mieli dom, wszystko, prawda, młode małżeństwo. I mieszkali obok, wybudowali sobie domek i babcia, moi rodzice wyskoczyli oknem tak jak stali, tyle co ubrali koszulę, spodnie, złapali dzieci na ręce i nic więcej.
Tak.
Wyskoczyli przez okno, proszę panią, więc biegli polną drogą nocą i obok leżeli banderowcy i krzyczeli, gdy utykajesz, po ukraińsku. A mama krzykła tylko tyle, mynę tutejszy. I to był cud, bo im się coś stało w broń i mogli wstać i kolbami ich zabić. Że po prostu nie mogli zapalić. Mama słyszała wyraźnie, jak trzaskają te karabiny i ledwie zalecieli za górkę, a po prostu kule świstały im koło uszów. I wtedy właśnie to był pierwszy cud boski. Że przecież mogli zabić normalnie. I moja babcia, proszę panią, została, wybiegła, że była, bo była starsza. Dziadziu się schował pod tuję na podwórzu i został tam żywy, bo to w dzień z początku nie mordowano. Z początku. I proszę panią, a babcia biedna wyszła, nie dała rady biegnąć i koło studni ją złapano i brzuch sprzężnięto nożem.
Tak.
To mama rano, jak wróciła, uciekła do wioski czeskiej właśnie, tam się przechowała do rana i wrócili w dzień, to wszystko leżało, bydło spalone, a mama jeszcze żyła, babcia. Miała tak, patrzyła na moją mamę miłosiernie, wnętrzności na wierzchu i tą kamizelkę, którą miała sobie, to rodzice tutaj tą kamizelkę zaminęli, to co przywieźli, to ta kamizelka przecięta, ale ponieważ bali się tu komunizmu, to trzymali to w piwnicy i to po prostu no, spuchniało. Bo nawet się bali tego trzymać tutaj.
Tak.
Bo bali się, że i tutaj mój tato 14 lat nie podjął żadnej pracy, nosił krzyże na pogrzeby, dorabiał gdzie mógł, bo nie chciał komunistom służyć i wierzył, że może wróci tam i komunizm się skończy. Ale potem widział, że nic z tego i się gdzieś podjął tą pracę. No i proszę panią, i taka była sytuacja, że babcia nigdzie, co zrobić wtedy? Ani lekarza, nic. Powiedziała, że pojechali jakoś czymś, jakimś wozem, nie wiem, kogoś poprosili do Beresteczka chyba, czy już nie wiem, gdzie do jakiejś miejscowości, miasteczka, ale tylko była rosyjska felczerka. I co z tego? Nic nie zrobiła. No bo cóż zrobi w czasie, kiedy jest mordy i nie ma lekarza, nie ma nikogo i skonała tak. I proszę panią, jeszcze taka była rzecz, więc tu brali absolutnie udział, bo co mama mówiła, że Niemcy obiecali Ukrainą tak zwaną samoistną Ukrainę, czyli wolną, bo Ukraińcy po prostu uważali, że są jakby no pod okupacją. I dlatego byli wspierani przez Niemców i to jest fakt. Ponieważ chcieli, moja rodzica, moja mama znaczy i dziadziu wtedy, bo to był dzień, chcieli pochować tą babcię. Zrobili trumnę i przyszło kilku, proszę panią, a moja mama z siostrą swoją i oczywiście dzieci były tam u kogoś w tej kolonii czeskiej. Proszę panią, przyszli do tej trumny, zgromadziło się trochę ludzi z wioski, tych Ukraińców też między innymi. I nagle pojawiło się kilku jakoby Niemców.
Tak.
I mama poznała, wyczuła, że są to przebrani po niemiecku banderowcy.
Tak.
I kazali rodzinie wyjść koło trumny, żeby stanęła. I mama wtedy między ludźmi wzięła siostrę za rękę swoją młodszą, która po wojnie była we Lwowie, już nie żyje też. Między ludźmi i pomalutku jakoś tam, bo to na wsi między krzaki uciekła. A wyszedł dziadziu, mąż babci, bo był starszy już człowiek, i jej mamy mój brat młodszy. I proszę panią, on się wyprosił, a jego wzięli, tego brata, od razu pod pachy. Jeszcze żegnał się, bo stali młodzi Ukraińcy, przecież dawniej żyli w zgodzie, niektórzy tak. Ukraińcy jeszcze stali. On się nazywał, chyba ten się nazywał Kola, bo drugi zginął, był właśnie o to, co było mówione, wciągnięte do armii rosyjskiej, zginął śmiercią głodową, prawdopodobnie w hełmie w armii rosyjskiej. I tego właśnie brata wyprowadzili do lasu, tam w tej czeskiej już wiosce, bo tam była trumna babci, gdzieś tam, nie wiem, w każdym razie go tam gdzieś do lasów, w czeskiej wiosce. I tam go rozstrzelali i rozdziobały go kruki i wrony, bo zapowiedzieli w wiosce, że jakby ktoś pochowa tego Polaka, to wioskę całą wystrzelają, wymordują.
No tak.
Pani Bożeno...
Ja już będę kończyć i chciałam właśnie to zapytać. Coś chciałam jeszcze takiego ważnego powiedzieć, ale umknęło mi właśnie o tej książce i o tym właśnie, że tutaj o tym udziale właśnie Niemców jednak mimo wszystko. O, i o Żydach. Dwa słowa tylko powiem, że to jest też prawda, że Żyda, nawet którego mama przechowywała na podwórzu, jeszcze nie było morderstw polskich, Polaków, to Żyda, on się nazywał Duwit, do dziś pamiętam, przechowywał się w piwnicy u moich rodziców i uciekł, bo usłyszeli strzały, że szukają Żydów właśnie w wiosce. To on wyskoczył, mordowali go na podwórzu u nich od godziny rano 10 do 17. Rozbierali do naga i przyprowadzili do mami, bili go tak zwanymi, pani wie co to, koromesła, takie donoszenia tak. Wody. Po głowie, tak, mama mówiła, jak Chrystus jej przypominał. Bili go w głowę i on nie przyznał, a moją mamę, mama mi opowiadała, młody właśnie banderowiec.
Tak.
Bił ją po piersiach, moją mamę, tą kolbą.
Tak.
I żeby się przyznał, że on tu był. I on się nie przyznał. A byłby słowo, powiedział, wymordowaliby całą rodzinę.
Całą rodzinę, tak.
Tak. I po południu dopiero go zamordowali w strasznych mękach, powiesili na podwórzu u rodziców, jeszcze przestrzelili mu szyję i kazali mojemu tatowi go zdjąć. Taka jest historia.
Tak,
ale bardzo długa, jeszcze już nie chcę dłużej ciągnąć, co rodzice przeszli. I chciałam zapytać, czy pani z tych stron cokolwiek ma? Jeżeli nie...
Nie, nie mam z tych stron i dlatego czekam, że pani napisała. To wszystko, co dzisiaj opowiadała i na pewno...
Jeszcze wiele więcej.
Wiele
rzeczy,
więcej, to
wiele,
wszystko pani mi opisze.
Wymordowali też moich krewnych, co chcieli, zgodzili się przejść na wiarę tą prawosławną.
O, to jest bardzo ważne.
O, i mieli być te chrzciny, miały być właśnie.
Tak, to bardzo ważne.
I wymordowali wtedy właśnie w biały dzień całą rodzinę. Został tylko jeden 10-letni chłopiec Bolesław, którego wysłali po wódkę. Jak wracał, to ostatnia siostra go zobaczyła przestrzelona, krzyknęła tylko uciekaj. I też u Czechów był przechowywany. Jak wszedł front rosyjski właśnie, bo to potem front przedrosyjski, te, prawda, te wszystkie,
tak, tak.
Te wszystkie mordy się przerwały. Przyszedł, bo potem już, prawda, Ruscy po 41, bo to był 43 rok, wojna już była między Niemcami.
Tak.
Front rosyjski właśnie zabrał tego chłopaczka od Czecha, oficer rosyjski. I on był dwa razy pod Berlinem, też doznał cudów i w Kijowie jest. Ale to też historia oddzielna do opowiadania, tak. Mam jego
pani,
zdjęcia.
Pani Bożeno, my tak. Musimy już kończyć,
no
ponieważ
już
łączymy się
tak.
Ze stacjami naziemnymi w Stanach Zjednoczonych.
Jedno ojcze, proszę o zdrowaśkę za mojego tatę, bo błagałam do końca życia, żeby tak. Przebaczył i nie przebaczył tego.
Będziemy za 20 minut odmawiać różaniec,
dobrze,
ponieważ już łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Pani Bożeno, dziękujemy bardzo. Szczęść
Niech
Boże.
Pochwalony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.